A ze mną jest zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Marcin Szmaja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, dzisiaj zbiera się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, żeby dyskutować o ekoborucie z Giesz, czyli o miejscu składowania odpadów niebezpiecznych, nielegalnych. To jest miejsce wpisane na listę 10 polskich bomb ekologicznych. Jak do tego w ogóle doszło, że takie składowisko, nad którym nikt nie ma kontroli, na którym nikt nie wie, co się znajduje, do tej pory funkcjonuje?
To się tak stało, że w pewnym momencie to składowisko straciło gospodarza. Parę lat temu okazało się, że wszystkie instytucje, które są odpowiedzialne za ochronę środowiska, które do tej pory miały kontakt z właścicielem, użytkownikiem wieczystym tego terenu, ze spółką Ekoboruta, która zajmowała się tym składowiskiem, parę lat temu straciły kontakt. Ta spółka stanęła do likwidacji, zaczęła się likwidować i jakikolwiek kontakt z likwidatorem się zerwał, natomiast problemy, które związane są z funkcjonowaniem składowiska, zaczęły narastać.
Bo powiedzmy, że tam na początku było składowisko odpadów po zakładzie produkującym barwniki, czyli właśnie Boruta. Tak. Dopiero kiedy ten zakład upadł, przejął prywatny właściciel.
W tamtym miejscu identyfikujemy dzisiaj 3 składowiska. To są 3 różne składowiska. Również oceniamy jakby zagrożenie, jakie płynie z każdego z tych składowisk. I w tej chwili największe zagrożenie jest z 1/3 tego składowiska, z tego składowiska odpadów niebezpiecznych, gdzie tam pojawiają się odcieki i to rzeczywiście jest pewne zagrożenie istotne na dzisiaj, bieżące dla środowiska, jak również dla ludzi.
Stali słuchacze Radia Łódź na pewno słyszeli materiały przygotowane przez dziennikarzy radia dotyczące tego, co tam się dzieje. Tam te składowiska, czasami to składowisko wybucha, czasami są zagrożenia wycieków do wody, na przykład do Bzury. To prawda, że nikt nie wie, co tam tak naprawdę się znajduje? Nikt tego do tej pory nie zbadał?
Znaczy ja nie znam tej, nie mogę potwierdzić tej informacji, że rzeczywiście nie wiadomo. Wiemy, że były prowadzone badania jesienią ubiegłego roku, również przez nasze służby. Te badania, próbki są oddane do analiz, wyniki są znane. To są rzeczywiście substancje, które skłaniają nas do powiedzenia o tym, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Ta sytuacja kryzysowa powinna zostać niezwłocznie uporządkowana, uregulowana. Natomiast jak doszliśmy po wyniku tych analiz pracy różnych instytucji, bo o tym chcę powiedzieć, że co i rusz doniesienia medialne pojawiają się, bulwersują opinię społeczną, szczególnie mieszkańców Zgierza i okolic.
No i dziwnego, jakby
okazuje się, że za każdym razem różne instytucje się wypowiadają w tej sprawie i mają coś do powiedzenia, ponieważ są w ten proces zaangażowane. Więc pan wojewoda postanowił skorzystać ze swoich uprawnień ustawowych.
No właśnie, co taki wojewoda oczywiście może w tej sprawie zrobić? Bo ja wiem, że od lat jest tam przepychanka, to znaczy prezydent Zgierza chętnie by przejął ten teren na własność, żeby go zrekultywować. A potrzebne na to jest kilkadziesiąt milionów złotych. No i na samo starostwa powiatowego nie ma odpowiedzi.
Tak. Na samo przyjęcie nie. Na rekultywację
oczywiście. Tak.
Wracamy do źródła, czyli do problemu braku gospodarza. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy w pewien sposób podsumować okres dotychczasowych ocen, analiz, krótko mówiąc dyskusji. I w tej dyskusji dzisiejszej w gronie głównych uczestników, głównych instytucji zaangażowanych w ten proces, wypracować takie rozwiązanie, które rozpocznie kolejne kroki, ale już działania, czyli zakończyć etap analiz możliwości, a przejść do scenariusza, wypracować taki scenariusz, który pozwoliłby nam w krótkim czasie tę sytuację już rozwiązać, rozpoczynając oczywiście od uregulowania kwestii gospodarza terenu.
Czyli dzisiaj będzie jasna odpowiedź, czy na przykład miasto Zgierz przejmuje ten teren, czy zostaje w starostwie, czy na przykład wojewoda zajmuje się tym terenem?
Bardzo byśmy chcieli, natomiast o godzinie 8 nie jestem w stanie zrelacjonować.
Ale jest taka możliwość.
Tego, co się wydarzy o 11. Jak najbardziej będziemy dążyli do tego, żeby sprawa gospodarza była uregulowana.
A pojawią się pieniądze być może z rządu na rekultywację tego terenu? Kilkadziesiąt milionów złotych, to na przykład dla takiej gminy Zgierz nie jest mała kwota.
To nie jest mała kwota, natomiast w programach państwowych, już nie chcę mówić rządowych, takie środki przeznaczone na ochronę środowiska są, natomiast jest kwestia tego, kto może o nie wystąpić. Więc wracamy do kwestii gospodarza.
Dzisiaj, mamy nadzieję, poznamy jakiekolwiek decyzje w sprawie składowiska Jakoburuta w Zgierzu. Panie dyrektorze, zmieńmy temat. Wczoraj mieliśmy nad regionem łódzkim pierwsze wiosenne burze. I ostatnio tak się stało, że już nikt nie cieszy się z tego, że będzie chłodniej, że zaczyna się lato, tylko wszyscy patrzą z niepokojem na ciemne chmury i zastanawiają się, czy będą zerwane linie energetyczne, czy pozrywane dachy, czy być może przepełnione studzienki, czy miasto utknie w korkach, czy Wydział Zarządzania Kryzysowego Województwa jakoś przygotowuje się do takich sytuacji. Na szczęście wczoraj nic takiego się nie wydarzyło, no ale myślę, że sporo mieszkańców województwa patrzy z niepokojem na kolejne burze.
Patrzymy z niepokojem w niebo, patrzymy z niepokojem na komunikaty, jakie przysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mówię my jako zarządzanie kryzysowe, ale my jako mieszkańcy patrzymy również w różnego rodzaju źródła, które te informacje o pogodzie nam przynoszą. Zaczął się rzeczywiście sezon burz. Jak odkryłem dziś rano, jest taka grupa, która się cieszy z sezonu burz.
Mianowicie są to
łowcy, tak, łowcy burz. Tak. Fotografowie krajobrazu mają tutaj wielką gratkę i satysfakcję. Ale to na bok. Rzeczywiście zmiany cywilizacyjne. Taki mamy już dzisiaj świat, że miasta są zabetonowane, więc intensywne opady deszczu przepełniają studzienki kanalizacyjne. Ta woda nie ma jak odpływać. Jest duży ruch samochodów, które nagle się korkują. W tych korkach tkwi kilkaset autobusów komunikacji miejskiej,
jeszcze prądu zabraknie,
które na co dzień jeżdżą po mieście. No i karetka nie ma jak przejechać.
No dobrze, w takim razie jak Wydział Zarządzania Kryzysowego się do tego przygotowuje?
Bardzo ważne jest informowanie i ostrzeganie maksymalnie wcześniej i maksymalnie dużej liczby odbiorców.
Czyli im wcześniej wiemy, tym lepiej się przygotujemy.
Tak, oczywiście. Wszystkie komunikaty IMGW był wczoraj koło godziny 12. W niecałą godzinę te komunikaty i te komunikaty ostrzeżenia i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poszły w całe województwo, do wszystkich służb, do wszystkich instytucji, również przez profile społecznościowe, no do mieszkańców.
Zwykły mieszkaniec województwa, gdzie ma szukać takich
jest
informacji?
Jest parę możliwości. Oczywiście dostają to wszystkie media i wszystkie media wręcz nadprogramowo wywiązują się z tego obowiązku. Ta współpraca z dziennikarzami wygląda rewelacyjnie. Ale oprócz tego jest bardzo duże zaangażowanie środowisk właśnie takich fascynatów pogody, ostrzeżeń pogodowych, takich, którzy przekazują te informacje w swoich środowiskach.
Czyli to na przykład obserwowanie profilów na mediach społecznościowych jest jakimś metodą
Ale rzeczywiście, że tak. Nasz komunikat na profilu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ciągu 3 godzin obejrzało 28 tysięcy osób i ponad 100 udostępniło. Te profile później, te udostępnienia są robione przez kolejne środowiska, które dalej to
zachęcamy prowadzi. W takim razie, żeby obserwować sytuację. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Szmaja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.